Kazanie na górze, medytacja 19. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skalę był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom i runął, a upadek jego był wielki. Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Modlitwa przygotowawcza. Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego boskiego majestatu. Obraz do medytacji. Przywołajmy obraz podany przez Jezusa. Dom budowany na skalę, w który uderza wicher, deszcz i wezbrane potoki, a on trwa. Prośba o owoc medytacji. Prośmy o pragnienie wiernego słuchania Słowa Bożego, by mogło ono stać się dla nas codziennym pokarmem. Módlmy się także o wewnętrzne pragnienie wzrastania w Jezusowej mądrości, mądrości Jego krzyża. Rozważana perykopa ewangeliczna jest swoistym podsumowaniem całego kazania na górze i ma stanowić zachętę do wcielania w życie Jezusowych słów. Jeżeli Ewangelia ma się okazać owocna w naszym życiu, jej słuchanie musi być połączone z wprowadzaniem jej zasad w codzienne życie. Jezus mówi: każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym. Słuchanie Ewangelii bez wypełniania jej jest słuchaniem daremnym. W Starym Przymierzu Jahwe wzywa nie tylko do słuchania Jego słowa, ale także do wcielania go w życie. A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, których uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą daje wam Pan, Bóg waszych ojców. Mojżesz napomina swój lud: słuchaj, Izraelu, prawa i przykazań, które ja dziś mówię do twych uszu. Ucz się ich i dbaj o to, aby je wypełniać. Sami Izraelici proszą Mojżesza: mów ty do nas wszystko, co powie do ciebie Pan Bóg nasz, a my usłuchamy i wykonamy to. Ale piękna deklaracja Żydów nie była jednak wcielana w ich życie. Bóg wielokrotnie skarżył się przez Mojżesza, sędziów i proroków, że Izraelici nie słuchają jego praw i nakazów i nie wypełniają ich. Najważniejsze przykazanie, przykazanie miłości, rozpoczyna się nakazem słuchania. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Absolutną nowością religii narodu wybranego w porównaniu z religiami pogańskimi był całkowity zakaz czynienia materialnych podobieństw Boga. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Niemal identycznie brzmiący zakaz znajdujemy w Księdze Powtórzonego Prawa. Nie uczynisz sobie posągu ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, albo na ziemi nisko, lub w wodzie poniżej ziemi. Tworzenie jakichkolwiek wyobrażeń Boga było uważane za bałwochwalstwo i za wyraz niewierności. Złoty cielec uczyniony przez Izraelitów w czasie, gdy Mojżesz przebywał na górze Synaj, wzbudził wielki gniew Boga. Bóg mówi do Mojżesza: widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku. Zostaw mnie przeto w spokoju, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a ciebie uczynić wielkim ludem. Mojżesz jednak wstawia się za ludem i usilnie błaga Pana: dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw ludowi Twojemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką? Czemu to mają mówić Egipcjanie, w złym zamiarze wyprowadził ich, chcąc ich wygubić w górach i wygładzić z powierzchni ziemi? Biblia z ironią mówi o bóstwach narodów pogańskich. Wyśmiewa bogów czynionych z drewna, z kamienia czy z metalu. Służenie przez Izrael bogom uczynionym z drewna i kamienia było dla niego wielkim upokorzeniem. Jeżeli nie będziesz wypełniał wszystkich słów tego prawa zapisanych w tej księdze, bojąc się chwalebnego i straszliwego tego imienia, Pana Boga swego, Pan cię rozproszy pomiędzy wszystkie narody, od krańca do krańca ziemi. Tam będziesz służył obcym bogom drewnianym i kamiennym, których nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie. Czytamy w Księdze Powtórzonego Prawa. Prorok Ezechiel, wzywając do wierności Bogu, pyta z odcieniem ironii: będziemy jak plemiona z innych krajów służyć drewnu lub kamieniowi? Prorok Daniel ze zgorszeniem opowiada o uczcie króla Baltazara, podczas której przyniesiono złote i srebrne naczynia zabrane ze świątyni w Jerozolimie. Pili z nich król, jego możnowładcy, jego żony i jego nałożnice. Pijąc wino, wychwalali bożków złotych i srebrnych, miedzianych i żelaznych, drewnianych i kamiennych. To bezczeszczenie świętych naczyń skradzionych ze świątyni w Jerozolimie, połączone z bałwochwalstwem, zostaje surowo ukarane. Jeszcze tej nocy król chaldejski Baltazar zostaje zabity. Wraz z zakazem czynienia swoich podobieństw Bóg nakazuje siebie słuchać. Słuchaj, Izraelu, praw i przykazań, które ja dziś mówię do twych uszu. Ucz się ich i dbaj o to, aby je wypełniać. Słuchaj, Izraelu, i pilnie tego przestrzegaj, aby ci się dobrze powodziło i abyś się bardzo rozmnożył, jak ci przyrzekł Pan, Bóg ojców twoich, że ci da ziemię opływającą w mleko i miód. Jezus, zachęcając do słuchania Słowa Bożego, będzie odwoływał się również do tekstów Starego Przymierza. Na pytanie uczonego w prawie, które jest pierwsze ze wszystkich przykazań, Jezus przytoczy fragment Księgi Powtórzonego Prawa. Pierwsze jest: słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. W niniejszej medytacji prośmy o pragnienie wiernego słuchania Słowa Bożego. Módlmy się, aby rozważane Słowo było dla nas codziennym pokarmem i stanowiło fundament całego naszego życia duchowego. Wielkim życzeniem Boga jest, byśmy słuchali Jego słowa, Jego głosu. Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego. Niech nie twardnieją serca wasze jak w Meriba, jak na pustyni w dniu Massa, gdzie mnie kusili wasi przodkowie. Wystawiali na próbę i doświadczali mię, choć dzieła moje widzieli. Tamto pokolenie budziło we mnie wstręt przez lat 40 i powiedziałem: są oni ludem o sercu zbłąkanym i moich dróg nie znają. Przeto przysiągłem w moim gniewie, nie wejdą do miejsca mego odpoczynku. Prośmy, aby słuchanie Słowa Bożego uczyniło nas miłymi Bogu. W całej działalności mesjańskiej Jezusa, czynione przez Niego znaki i cuda, zostają przyporządkowane głoszeniu Słowa. Jezus odmawia pełnienia znaków i cudów wobec osób, które nie słuchają Jego Słowa. Faryzeuszom, którzy będą domagać się jakiegoś znaku na potwierdzenie prawdziwości Jego posłannictwa, Jego słowa, odpowie zdecydowanie: plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, oprócz znaku proroka Jonasza. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni wskutek nawoływania Jonasza nawrócili się, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i potępi je, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. O pierwszeństwie słuchania Słowa Bożego przed oglądaniem nadzwyczajnych zjawisk Jezus mówi jasno w przypowieści o bogaczu i Łazarzu. Kiedy bogacz prosi, by Abraham posłał Łazarza z upomnieniem do jego pięciu braci, którzy prowadzili tak samo bezbożne życie jak on sam, patriarcha odpowie krótko: mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Kiedy jednak uparty bogacz próbuje dyskutować z patriarchą: nie, ojcze Abrahamie, odrzekł tamten, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Patriarcha odpowiada zdecydowanie: jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą. Żyjemy w kulturze audiowizualnej, która bardzo sugestywnie oddziaływuje na wszystkie nasze zmysły, w sposób szczególny jednak na zmysł wzroku. I choć z pewnością tę wrażliwość na obraz trzeba wykorzystać dzisiaj w ewangelizacji, to jednak nie możemy zapomnieć, że słuchanie Słowa Bożego jest nadal zasadniczą drogą do wiary. bezpośrednie, żywe świadectwo pozostanie nadal podstawowym sposobem przekazu wiary dla kolejnych pokoleń. Wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa, powie święty Paweł. Jezus zaś, jak refren, powtarza słowa: kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Wszelkie niezwykłe znaki i obrazy w przekazie wiary są na usługach głoszonego słowa. Nasza więź z Bogiem również karmi się codziennym słuchaniem Słowa Bożego. Jeżeli brakuje regularnego medytowania słowa, nasza wiara z czasem spłyca się, słabnie. Bez słuchania Słowa Bożego łatwo ulegamy duchowości opartej jedynie na zewnętrznych odczuciach i doznaniach. Samoświadomość oraz wewnętrzne odczucia mogą nas zwodzić, stąd tak ważna jest konfrontacja naszego doświadczenia wiary ze Słowem Bożym. Słuchanie i medytowanie Słowa Bożego jest najlepszym zwierciadłem dla naszego życia. Słuchanie Słowa czyni nasze doświadczenie duchowe prawdziwym, realistycznym, ponieważ prowadzi nas do pełnienia woli Bożej. Jezus zaś powie, że nie ten, który mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, który spełnia wolę Ojca Niebieskiego. W niniejszej medytacji prośmy o głębokie pragnienie słuchania Słowa i wprowadzania go w życie. Bóg nie tylko daje nam swoje Słowo, ale On sam uczy nas je wypełniać. Możemy zatem zaufać Bogu, że będziemy nie tylko pouczani przez Jego Słowo, ale także On sam pomoże nam wcielać je w nasze codzienne życie. Człowieka, który słucha Bożego Słowa, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę, mówi Jezus w Ewangelii świętego Mateusza. Święty Łukasz natomiast mówi o budowaniu domu na fundamencie. Wersja mateuszowa przypowieści odwołuje się do doświadczenia budowania domów na palestyńskiej wsi. W górskich terenach Palestyny znalezienie miejsca skalistego na dom nie nastręczało większych trudności. Łukasz natomiast odwołuje się do doświadczenia budowania domów w mieście, gdzie nie ma takiej wielkiej możliwości wyboru terenu pod budowę, ale buduje się tam, gdzie to jest możliwe. Zanim jednak postawi się mury domu w mieście, trzeba najpierw położyć solidny fundament. Jezus bardzo sugestywnie i nie bez wschodniej przesady maluje konsekwencje stawiania domu przez nieroztropnego budowniczego na piasku i roztropnego na skale lub na fundamencie. Sprawdzianem solidności obu budowli stają się burze z silnymi wiatrami i obfitymi, ulewnymi deszczami, które zamieniają górskie doliny w rwące potoki. Dom budowany na skale nie runął, bo na skale był utwierdzony. Natomiast dom zbudowany na piasku runął, a upadek jego był wielki. Księga Przysłów powie: dom się buduje mądrością, a roztropnością umacnia się. Roztropny czyni wszystko z rozwagą, a dureń ujawnia głupotę, powie dosadnie Księga Przysłów. Do obrazu roztropnego budowniczego nawiązuje święty Paweł. Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy położyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. W niniejszej medytacji, odwołując się do historii naszego życia, chcielibyśmy przywołać trudne chwile kryzysów, podobne nieraz do gwałtownych burz z silnymi wiatrami i ulewnymi deszczami i rwącymi potokami, o których mówi Jezus. Przywołajmy także przeżycia z nimi związane. Jak sprawdzała się w tych chwilach budowla naszego życia, nasze zaufanie do Boga, poczucie sensu i celu życia, nasza codzienna modlitwa, zaangażowanie w służbę bliźnim, więzi rodzinne, przyjaźnie. Trudne doświadczenia bywają cenne, ponieważ odsłaniają słabe miejsca naszego życia, które wymagają umocnienia i naprawy. Czy korzystaliśmy z tych doświadczeń, by pogłębić postawę wewnętrznego nawrócenia, zaufania do Boga, otwartości na ludzi? Jakie wnioski wyciągaliśmy z kryzysów i z innych trudnych naszych przeżyć? Istotą ewangelicznej mądrości i roztropności, do której przekonuje nas Jezus, nie jest nasza ludzka pracowitość, zapobiegliwość i przemyślność. Źródłem roztropności, stwierdza Biblia, jest medytacja Słowa Bożego. Jestem roztropniejszy od wszystkich, którzy mnie uczą, bo rozmyślam o Twoich napomnieniach. Jestem roztropniejszy od starców, bo zachowuję Twoje postanowienia. Z Twoich przykazań czerpię roztropność, dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki nieprawej, mówi psalmista. Księga Przysłów powie, iż Pan udziela mądrości, z ust Jego wiedza, roztropność. Radykalnego przełomu w pojmowaniu mądrości i roztropności dokonuje Jezus całym swoim życiem i nauczaniem. Dobrze przełom ten oddaje święty Paweł w liście do Koryntian. Bóg wybrał to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców. Wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć. I to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak, by żadne stworzenie nie chełpiło się wobec Boga. Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i odkupieniem. Apostoł narodów, przeniknięty Chrystusem, utożsamia się całkowicie z Jego rozumieniem mądrości. Pisze więc do Koryntian: postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Burze z gwałtownym wiatrem, deszczem i wezbranymi potokami, o których mówi przypowieść ewangeliczna, przynoszą cierpienie i ból. Ale to właśnie one, przyjmowane wraz z Jezusem i Jego mocą, stają się dla nas źródłem Jego mądrości i Jego roztropności. Prośmy więc o wewnętrzne pragnienie wzrastania w Chrystusowej mądrości, mądrości Jego krzyża. Módlmy się także, byśmy wykorzystywali w tym celu wszystkie trudne chwile, jakie Jezus na nas dopuszcza. Całą medytację zakończmy modlitwą świętej siostry Faustyny. Jezu mój, podtrzymaj mnie, kiedy przyjdą dni ciężkie i chmurne, dni doświadczeń, dni próby, kiedy cierpienie i znużenie zacznie przygniatać ciało i duszę moją. Podtrzymuj mnie, Jezu, daj mi moc do znoszenia cierpień. Połóż straż ustom moim, aby nie wyszło żadne słowo użalania się do stworzeń. Cała nadzieja moja to serce najmiłosierniejsze Twoje. Nic nie mam na swoją obronę, jeno miłosierdzie Twoje, w nim cała ufność moja.